Panie Boże, dziękujemy, że Ty jesteś tym, który nas zbiera tutaj razem w ten zbór, w to zgromadzenie. Dziękujemy, Boże, że Ty jesteś tym, który objawił nam siebie, objawił nam swoje słowo. Panie, prosimy, by Twoje słowo do nas przemawiało, by Twoje słowo dzięki działaniu Ducha Świętego w nas wydało obfity owoc na chwałę Twoją, na chwałę Twojego Królestwa. Prosimy Cię, pobłogosław dzisiaj nasze uszy, nasze serca, aby to słowo przyjęły. Amen. Może nie za bardzo widać tego w tym, co żeśmy wyświetlali na ścianie, ale nawet dzisiaj wszystkie te czytania, tak, czytania z Biblii, które były przewidziane w lekcjonarzu na dzień dzisiejszy, to są czytania związane z tym, co się nazywa Dniem Wszystkich Świętych. Dzień Wszystkich Świętych, ja wiem, że kiedy ja wypowiadam te słowa, to już rysują nam się odpowiednie obrazy w naszym umyśle, w naszych sercach, bo żyjemy w odpowiedniej kulturze i ta kultura ma tendencję, by szczególnie tutaj Kościół katolicki w odpowiedni sposób ludzie obchodzą ten dzień, czyli głównie kojarzymy Dzień Wszystkich Świętych z czym? Z odwiedzaniem grobów, tak? Odwiedzaniem grobów tych bliskich spośród naszych rodzin, którzy odeszli, naszych przyjaciół i tak dalej. Także jest to tradycyjny dzień wspominania, zadumy, palenia zniczy na grobach, tak? I teraz słuchajcie, wśród wielu ewangelicznych chrześcijan panuje pewna konsternacja, pewien niepokój, co z tym dniem zrobić, tak? Czy można pójść na cmentarz, czy trzeba pójść na cmentarz, czy można zapalić znicz, czy nie można? Do tej pory my z Magdą, tak, kiedy jesteśmy też w innych kościołach, widzimy, że takie podejścia są, tak, że są chrześcijanie, którzy powiedzą, a pójdę w każdy inny dzień roku, tylko nigdy nie pójdę w Dzień Wszystkich Świętych, tak żeby nie wspierać tej katolickiej tradycji. Ale słuchajcie, wydaje mi się, że też nie ma co przesadzać, bo wydaje mi się osobiście, że nie ma nic złego w tym, żeby pójść na cmentarz właśnie wtedy. Nie ma nic złego w tym, żeby zapalić znicz, zapalić świeczkę, o ile w tym czynie nie dopatrujemy się modlitw za zmarłych, tak? Niektórzy katolicy tak to traktują, tak? Zapalę znicz i to jest modlitwa za duszę zmarłych. My akurat nie widzimy, nie wierzymy w to, że w Piśmie Świętym jest coś na temat czyśćca, raczej, że Bóg oczywiście już ma miejsce dla każdego po śmierci. Także z kolei Biblia mówi nam coś na temat palenia ogniska na cześć zmarłych. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was kiedyś czytał pierwszą, drugą księgę Kronik, ale jeśli był to dobry król, zazwyczaj królowie, kilku królów judzkich było dobrych w Izraelu, to ku ich pamięci, ku ich czci właśnie zapalano ogień. Może w tym można by się dopatrywać jakieś analogii, nie wiem. Można by to może w ten sposób zaklasyfikować. Ale na pewno, tak, pójście na cmentarz, na grób bliskiej osoby, taty, mamy, babci, dziadka, których też dobrze wspominamy, jest formą, tak, jest formą upamiętnienia, formą oddania czci, tak. Biblia zresztą też wyraźnie nam mówi, żebyśmy czcili tych, którzy byli przed nami, naszych ojców, tak. Szczególnie ojców naszej wiary, ale myślę, że też Bóg nas błogosławił przez rodziców, tak, o ile to nie byli jacyś tyrani znęcający się nad nami, to też otrzymaliśmy wiele błogosławieństw właśnie przez naszych rodziców. Także mówię, nie ma moim zdaniem nic złego w pójściu na cmentarz i zapaleniu znicza. Oczywiście też czasem w takich ludowych, typowo polskich, ludowych wierzeniach dominuje przekonanie, że kiedy pójdziemy na cmentarz w tym dniu, to uwolnimy się od złych snów, tak, bo śnią nam się nasi bliscy, uwolnimy się od strachów, od tych snów prześladujących, na ci przodkowie, którzy nas prześladują. Niektórzy ludzie do tej pory, nie, tak, przyśniła się babcia, to muszę lecieć na cmentarz i To nie o to chodzi, tak? Wiemy, że Bóg już w sprawiedliwy sposób każdą osobę w odpowiednim miejscu umieścił, tak? Po śmierci. I każdy czeka na zmartwychwstanie ciał i jeszcze na ostateczny sąd. Także mówię, no bez tych naleciałości, tak? Jeśli tak w ten sposób do tego nie podchodzimy, nie ma nic złego w pójściu w Dzień Wszystkich Świętych na cmentarz. Natomiast słuchajcie, chciałbym jakby też powiedzieć trochę o naszej tradycji reformowanej. Przede wszystkim dla nas ten dzień powinien mieć inny wydźwięk. Ja wiem, że się trudno takiemu małemu kościołowi jak nasz przebić przez tą całą tradycyjną otoczkę, ale mi się wydaje, że tak jak historyczne chrześcijaństwo, tak, od III wieku obchodziło Dzień Wszystkich Świętych, tak dla nas możemy ten dzień obchodzić, ale w taki sposób, bo jest to dla nas upamiętnienie tego, że Jezus Chrystus zwyciężył. Jezus Chrystus zwyciężył. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na te dzisiejsze czytania, to co Mariusz czytał, to co czytał Radek. To są teksty, które mówią właśnie o zwycięstwie Chrystusa i zwycięstwo, w których święci, tak, w których święci Boży, w którym wierzący ludzie w Kościele mają udział, o ile trzymają się Chrystusa, tak? To nie jest nasze zwycięstwo, że my sami zwyciężamy, ale to Chrystus dla nas zwyciężył i ci, którzy są z Nim złączeni, też mają zwycięstwo nad wrogami. W czasach Starego Przymierza, kiedy czytamy Stary Testament, to tymi wrogami byli Egipt, Asyria, Babilon i jeszcze kilka innych mocarstw. W czasach Nowego Przymierza wiemy, że naszym głównym wrogiem jest kto? Jest szatan wraz ze swoimi siłami, ze zwierzchnościami, z upadłymi aniołami, którzy sieją strach i trzymają ludzi w niewiedzy. To jest, tak jak czytamy w liście do Efezjan, apostoł Paweł pisze, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale właśnie z tymi duchowymi siłami. Właśnie te duchowe siły, demony, tak, nadal werbują ludzi do swojego królestwa i nadal im się to udaje. Ale jest dana nam obietnica, tak? Dana jest nam obietnica chociażby w liście do Rzymian, pod koniec listu do Rzymian, dana jest obietnica, że przez nasze posłuszeństwo Chrystusowi Bóg rychło zetrze szatana pod naszymi stopami. I wtedy poznamy radość Królestwa Bożego. Także dzisiejsza lekcja z Ewangelii, ten fragment, który ja przeczytałem z 5 rozdziału Ewangelii, to jest ten słynny, jeden z najsłynniejszych fragmentów, bo tymi słowami Jezus otwiera kazanie na górze. Kazanie dotyczące najpierw błogosławieństw. Tak? Nie wiem, czy zauważyliście, tych błogosławieństw jest ile? Kto? 8. Mariusz zauważył, że i dobrze zauważył, że tych błogosławieństw jest 8. To jest bardzo ciekawe w Ewangelii według Mateusza, że ci, którzy oczekiwali królestwa, słuchajcie, ci, którzy wydawało się, byli, można by powiedzieć, byli częścią ludu Bożego, byli w pewien sposób Bogu oddani, przywódcy Izraela, zamiast przyjąć te błogosławieństwa, dali się zwieść tym zwierzchnościom, dali się zwieść tym duchowym mocom, dali się zwieść demonom. Co się stało? I to mówią nam o tym w zasadzie wszystkie Ewangelie, że nie zaufali Chrystusowi, tak? Nie zaufali swojemu Mesjaszowi, Synowi Bożemu. I powiem wam szczerze, że chciałbym dzisiaj z jednej strony przypomnieć tylko, tak, o tych błogosławieństwach, bo kiedyś te błogosławieństwa omawialiśmy już w naszym kościele. Wydaje się, czy to dawno, czy nie tak dawno temu. Ja do tej pory pamiętam, bo też musiałem też się przygotować do tego, a to było na obozie w Łupkach, tak, obozie letnim ileś tam lat temu. Natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy ten tekst, o tym tekście sobie przypomnieli, co on znaczy, ale w takim ciekawym kontekście, który odkryłem dopiero ostatnio, bo ktoś zasugerował, że ten tekst o błogosławieństwach powinniśmy czytać w kontekście innego tekstu w Ewangelii Mateusza, który się znajduje w 23 rozdziale, i to jest tekst dotyczący 8, tak? 8 biada. Zobaczcie, w rozdziale 5, na początku kazania na górze, Pan Jezus wypowiada 8 błogosławieństw do swoich uczniów. Natomiast w 23 rozdziale wypowiada 8 biada, można powiedzieć 8 przekleństw nad uczonymi w piśmie i faryzeuszami, którzy właśnie go odrzucili, którzy tak jak mówiłem tydzień temu, nie rozpoznali właściwych czasów, nie rozpoznali tego, kim jest On sam, kim jest Jezus Chrystus. A zatem posłuchajcie, zobaczcie, śledźcie. Jeśli macie Biblię, to zachęcam, żebyście właśnie otworzyli sobie 23 i 5 rozdział i zobaczymy, jak to się porównuje, tak? Jak te przekleństwa, jak te biada są zestawione z błogosławieństwami. Zobaczcie, werset 13 w rozdziale 23. Jezus mówi: biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie królestwo niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. Zobaczcie, swoimi naukami, swoimi zabiegami, to co czynią, to po prostu oddalają ludzi od Królestwa Bożego. Tak? Natomiast co Jezus mówi w pierwszym błogosławieństwie? Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest, tak? Czyli do nich należy Królestwo Niebios. Tak? Faryzeusze chcą mieć Królestwo, myślą, że Królestwo będzie należało do nich, ale tak nie jest. Dlaczego? Bo Królestwo Boże, słuchajcie, Królestwo Boże należy do tych, którzy są ubodzy w duchu. Słuchajcie, można to odnieść bardziej dobitnie, bo tutaj Greka, użyte słowa w Grece, wskazują na ludzi, jakby się odnosili te słowa do żebraków. Tak naprawdę mamy tutaj obraz duchowych nędzarzy przed Bogiem. Pamiętacie, jaka jest różnica między faryzeuszem a celnikiem, tak, w Ewangeliach? Faryzeusz staje śmiało przed Bogiem, myśli, że jest sprawiedliwy sam z siebie, tak, bo on już ogarnął całą religię, on już osiągnął. Natomiast celnik ze zwieszoną głową przed Bogiem stoi i jedyne, co się może zdać, na kogo się może zdać, to jest łaska Boża, tak, to jest Chrystus. Także Królestwo Boże należy do ubogich w duchu, czyli należy do żebraków, do ludzi, którzy widzą swój stan, tak? Stan bankructwa przed sobą. Widzicie, jest taka zasada, że o ile ludzie nie będą widzieli swojej pustki w życiu, o tyle nie będą chcieli być napełnieni. Jeden z Purytan, słuchajcie, powiedział fajną rzecz, dał taką ilustrację, że jeśli masz człowieka, tak, który ma garść, który w garści zaciska kamienie, to ta garść nie będzie mogła przyjąć już złota. Tak? Jeśli ja mam w obu garściach kamienie, tak, bo myślę, że to jest moje bogactwo, to już nie będę w stanie przyjąć złota od Chrystusa. Nie będę w stanie przyjąć od Chrystusa tych cennych, prawdziwych rzeczy. Tak? To raczej ludzie właśnie ubodzy, ludzie, którzy są przeświadczeni o swojej marności przed Bogiem, o swoim nawet bezwartościowości przed Bogiem, tak? Że sam z siebie jestem bezwartościowy przed Chrystusem, to tacy ludzie są na dobrej drodze, ponieważ oni stoją z otwartymi dłońmi i oni są w stanie otrzymać Bożą łaskę, która jest złotem, która jest prawdziwym bogactwem i skarbem. To jest właśnie początek wejścia do Królestwa Bożego. Nie przeświadczenie o własnej sprawiedliwości, tak jak faryzeusze uczeni w piśmie. Tak, oni myśleli, że oni posiedli całą religię, że ich uczynki są sprawiedliwe i tak dalej. Nie zdali się na Chrystusa. Nie zdali się niczym żebracy na Chrystusa. To właśnie tacy duchowi żebracy zyskują prawdziwe bogactwo. Przejdźmy do drugiego biada w rozdziale 23. To jest rozdział 23, ale werset 14. Jezus mówi wam... Tutaj jest to zapisane w naszych tłumaczeniach w nawiasie, ponieważ pewne tłumaczenia, pewne manuskrypty nie miały tego biada, ale no tutaj nawet tłumacze sugerują, że jest to... Prawdopodobnie to powinno tutaj być. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw. Dlatego otrzymacie surowszy wyrok. I teraz zobaczcie 5 rozdział. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Z jednej strony mamy smutne wdowy, których domy są pożerane przez faryzeuszy, a tutaj mamy błogosławieństwo dla tych, którzy się smucą. Słuchajcie, z jednej strony mamy faryzeusze, którzy wykorzystują smutek, co znowu dla własnych celów, dla własnej korzyści, tak? Którzy przychodzą do wdów niby pod pozorem pocieszenia ich, tak? w ich wdowieństwie. Dzisiaj bycie wdową też jest strasznym stanem, można powiedzieć, ale wtedy to było nie do pomyślenia. Wdowa traciła wszystko, tak? Jak popatrzymy na Noemi w Księdze Rut, tak? To jest kobieta, która bardzo zubożała przez to, że straciła męża i synów. Ci faryzeusze tak przychodzą pod pozorem długich modlitw, pod pozorem tego, o, ja się o ciebie pomodlę, tak? Wykorzystują ten ich smutek do własnych celów. Z drugiej strony zobaczcie, Jezus błogosławi ludzi, którzy się smucą. Ludzi, którzy są właśnie przebici, tak? Ludzie, którzy widzą grzech w swoim życiu, widzą niesprawiedliwość społeczną dookoła i nad tymi oboma rzeczami się smucą, tak? Także tacy ludzie otrzymują od Jezusa błogosławieństwo. Oczywiście Jezus wie, że jest coś takiego jak obłudny smutek. W 6 rozdziale, na przykład w wersecie 16, mówi coś takiego. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy. Szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę opowiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Tak? Są ludzie, którzy potrafią zewnętrznie, tak, dobrze się dostosować do sytuacji, którzy potrafią ze względu na ludzi okazywać smutek i radość, ale to nie jest nigdy też z takim oddaniem Bogu. Tak? Zobaczcie, jest wiele przykładów w Biblii fałszywego smutku. Kain. Pamiętacie, Kain się zasmucił, on się naprawdę zasmucił. Tylko czym się tak naprawdę zasmucił Kain? No Kain się zasmucił karą bardziej niż swoim grzechem, tak? Bardziej się zasmucił tym, że musi odejść dalej, gdzieś musi, tak, że będzie jego życie teraz zagrożone, niż tym właśnie, że zabił swego brata, tak? Także słuchajcie, chodzi, smutek to jest rozpacz nad grzechem. Grzechem to się musi też zacząć od nas, nie? Nie to, że o, wszyscy są źli, a ja tu jestem dobry. Ale to się musi zacząć od nas, a później też to jest smutek nad tym, co się właśnie dzieje dookoła nas, tak? Nad grzechem społecznym. Biblia też nie owija w bawełnę, tak? Świat jest ciągle pogrążony w grzechu. Zobaczmy trzecią rzecz. Z powrotem idziemy do 23 rozdziału. Werset 15. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami. I teraz trzecie błogosławieństwo. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Zobaczcie, z jednej strony kogo mamy. Mamy faryzeuszy, mamy uczonych w piśmie, którzy naprawdę przemierzają setki i tysiące kilometrów, tak? Pomyślcie sobie o basenie Morza Śródziemnego. Gdzieś wychodzą, nie wiem, czy z terytorium dzisiaj właśnie tego Bliskiego Wschodu, tam gdzie jest Palestyna, tam gdzie jest państwo izraelskie. I udają się, nie wiem, do Grecji, udają się do Tracji, do Rzymu, tak, do innych, żeby pozyskać dla siebie uczniów. Rozmawialiśmy dzisiaj od nas do kościoła, mieliśmy ciekawą dyskusję też z Piotrkiem, z Magdą. Jak to jest, nie? Że nie wiem, takim liberałom kościelnym można powiedzieć, chce się. No chce się, Biblia nam o tym mówi, tak, że to są ludzie, którzy też mają misję, tak? To nie tylko Kościół ma misję, ale właśnie takim ludziom się chce zdobywać swoich zwolenników, zdobywać swoich wyznawców. Z jakiegoś powodu, nie wiem, z jakiegoś powodu nawet ci, którzy odrzucają Boga, ateiści, mają misję, żeby z innych uczynić ateistów. Taki Richard Dawkins. No ma jakąś misję chłop, tak? Gdyby nie miał misji, no to by był sobie tym ateistą, siedziałby tam sobie i spokojnie żył i, nie wiem, zajmował się fizyką kwantową bardziej niż, niż ewolucją, tak? Ale, ale nie, no chłop ma misję. On chce przekonać wszystkich, cały świat, że Boga nie ma, tak? Że to, że świat został stworzony przez inteligentnego stwórcę, jest bzdurą. I tak samo niestety to też się dzieje, że liberalni teologowie, można powiedzieć, którzy odrzucają Biblię, którzy ją kroją, którzy oni też potrafią naprawdę wydać i pieniądze, i czas, i to wszystko, tak, swój wysiłek w to poświęcić, żeby pojechać i żeby przekonać do swoich racji pewnych ludzi. Tak? Mówiłem też tydzień temu o tym, że tak w tym greckim modelu walczy się, tak, o ideę. Każdy prowadzi się wojenki o ideę. Chcę, żeby moja idea była na wierzchu. Tak? Prawdziwi wojownicy Boży walczą o co? Walczą o oblubienicę Chrystusa, tak? O Kościół. Bronią świętych. Także tak to jest. Ale zobaczcie, co oznacza ta cichość. Ja bym tutaj chciał zwrócić waszą uwagę, że czasami to nasze myślenie, kiedy myślimy o człowieku cichym, to o czym myślimy? Wrodzona nieśmiałość, małomówność, zamknięcie w sobie albo wycofywanie się, tak? To ja będę taki, przepraszam, że żyję, tak? Przepraszam, że żyję i odejdę i to oznacza, że jestem cichym człowiekiem. Nie. Zobaczcie, nasz Pan, jest napisane w Ewangeliach, nasz Pan był cichy i pokornego serca, a jednak kiedy trzeba było, wziął powrozy, poskręcał je i tych przekupniów ze świątyni po prostu powypędzał, tak? Gdzieś tam lejąc ich po nogach. Tak? To jest człowiek cichy według Biblii i pokornego serca. Spójrzcie na Mojżesza. Pamiętacie, Mojżesz, niektórzy mówią, o, to ten Mojżesz, który nadał ludowi prawo, takie surowe prawo, tak? To był człowiek, który był mocnym mężem, mocnym liderem. Wiecie, co o nim mówi czwarta księga Mojżeszowa? Czyli księga liczb 12:3. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym. Najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. Można tutaj to przyrównać do tej cichości ewangelijnej. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym. Najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. I teraz pytanie, z którym osądem się zgodzimy? Czy z naszym osądem, jak czujemy, że kim był Mojżesz? Czy takim, jak Bóg ocenia go, tak? Że był człowiekiem skromnym. Wydaje mi się, widzicie, że my często łykamy te słowa i wydaje nam się, wbudowujemy w to nasz obraz bardziej niż słuchamy Biblii, tak? Człowiek cichy to nie jest człowiek wycofujący się, to nie jest człowiek, który ucieka, to nie jest człowiek, który jest małomówny czy nieśmiały. Człowiek cichy tak naprawdę, to można by go przyrównać do człowieka cierpliwego. To jest człowiek stały, to jest człowiek, który mocno ufa Bogu. To jest człowiek, który czeka. Właśnie to czekanie na Boga, na działanie Boże jest tym wyrazem cichości. Tak? Tutaj zobaczcie, mamy misjonarzy, faryzeuszów i uczonych w piśmie, którzy pędem biegną do innych, żeby ich przekonać o swoich racjach. A tu mamy człowieka, który jest utwierdzony w Bogu, który jest zaufał Bogu i czeka na odpowiedni czas. Zobaczcie, Hiob, można powiedzieć, jest człowiekiem cichym. Człowiekiem cierpliwym, człowiekiem cichym. Jezus jest człowiekiem cichym. Zobaczcie, co Jezus mówi, kiedy był kuszony przez szatana. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Tak? Szatan go zachęca. No, idź za swoimi impulsami, idź za swoim głodem. Tak? A Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem. Czyli Jezus jest cichy, tak? I zobaczcie, obietnica dla cichych jest taka, że co? Że tacy ludzie ostatecznie co? Odziedziczą po śmierci ziemię? No właśnie nie. Nie po śmierci. Nie po śmierci. Taka obietnica jest, że właśnie Bóg stworzy, Bóg w tym świecie będzie działał tak długo, aż właśnie cisi posiądą ten świat. Mamy dzisiaj polityków, którzy krzyczą, którzy działają impulsywnie i tak dalej. Obietnica Boża jest taka, że ostatecznie w tej historii, jeszcze przed końcem świata, można powiedzieć, cisi odziedziczą ziemię. Tu nie chodzi Jezusowi o niebo, bo Jezus też mówi o niebie, tak? Że do nich należy niebo, tak? Ale nie, to cisi posiądą ziemię. Dobra, idziemy dalej. Czwarta rzecz. Już zbliżamy się do połowy. Czwarta rzecz. Zobaczcie, czwarta biada zaczyna się w 16 wersecie, idzie aż do 22. Biada wam ślepi przewodnicy, którzy powiadacie, kto by przysiągł na świątynię, to nic, ale kto by przysiągł na złoto świątyni, ten jest związany przysięgą. Głupi i ślepi. Cóż bowiem jest większe, złoto czy świątynia, która uświęca złoto? Oraz kto by przysięgał na ołtarz, to nic, ale kto by przysięgał na dar, który jest na nim, ten jest związany przysięgą. Ślepi. Cóż bowiem jest większe, dar czy ołtarz, który uświęca dar? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga nań i na wszystko, co jest na nim. I kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka. I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada. A z drugiej strony mamy błogosławieństwo, czwarte błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Co jest częścią wspólną tych dwóch rzeczy, tego biada i tego błogosławieństwa? No właśnie sprawiedliwość. Zobaczcie, co robią faryzeusze? Robią wszystko, żeby obejść prawo, żeby znaleźć jedną dziurę w prawie Bożym, żeby je obejść, żeby wyszło na ich, tak? Używają prawa dla swoich celów, tak? Więc nawet ostatecznie w Ewangeliach posuwają się do tego, że są w stanie prawo nagiąć do takiej sytuacji, kiedy są w stanie Jezusa legalnie, zgodnie z prawem, niby skazać na śmierć, tak? Czyli oni prawo używają dla swoich znowu celów, dla swojego zysku. Co mówi błogosławieństwo? Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Zobaczcie, złoto świątyni, tam ci mówią, jest większe niż świątynia. Dar na ołtarzu jest ważniejszy niż ołtarz. Tak? I se takie wymyślają ludzkie rzeczy. Ale czwarte błogosławieństwo Jezus kieruje do tych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości Bożej. Właśnie, żeby trzymać się Bożego Słowa, żeby trzymać się Bożego przykazania. Chodzi o takich, którym bardziej zależy na tym, żeby Boże prawo wypełniać, niż szukać sposobów, aby je obejść, aby je znieść, aby je unieważnić, albo aby je tak jakoś upłynnić, wiecie, jakoś rozmazać. Chodzi tak naprawdę o szukanie Bożej sprawiedliwości, a nie własnej. Dobra, to idziemy troszkę szybciej. Piąte biada. Piąte biada w 23 rozdziale. Wersety 23 i 24. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Zobaczcie, uczeni w piśmie i faryzeusze zaniedbali co? Zaniedbali sprawiedliwość, miłosierdzie, wierność. Tak? Te trzy rzeczy, na tych rzeczach się powinno było opierać prawo Boże. Nie mamy teraz czasu, ale gdybyśmy przestudiowali Księgę Przymierza z wyjścia 20 do 23, gdybyśmy przestudiowali Księgę Powtórzonego Prawa, słuchajcie, w centrum, w sercu prawa stało miłosierdzie. A co to jest miłosierdzie? To jest nawet miłość do wroga, tak? W prawie jest napisane, że jeśli wół, tak, albo osioł twojego wroga, coś mu się stanie, a ty to zobaczysz, to pomóż mu, tak? Odprowadź go nawet do swojego wroga. Więc to jest miłosierdzie nawet względem swoich wrogów, względem osobistych przeciwników. Faryzeusze to zaniedbali, zapomnieli o tym, zapomnieli o sprawiedliwości, zapomnieli o miłosierdziu i o wierności Bożemu prawu. Jezus mówi w piątym błogosławieństwie: błogosławieni miłosierni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Tak? Zresztą Jezus nas tak uczył się modlić. odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Pytanie, czy w nas jest to nastawienie? Czy, zobaczcie, wydaje mi się, że różnica jest taka. Faryzeusze uczeni w piśmie nienawidzili ludzi, chcieli ich potępić. Pytanie, czy nam chodzi o potępienie ludzi, czy o ich zbawienie? Tak? Słuchajcie, wielokrotnie słyszymy i tutaj w Kościele też o tym mówimy. Narzekamy. Narzekamy na nasze społeczeństwo, narzekamy na Polskę. Ciągle słyszę tylko... Wiecie, ja sam to też robię, także to nie jest to, że ja was teraz ganię, czy coś takiego. My to ciągle robimy, tak? Narzekamy na ten kraj i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy zależy nam na potępieniu tego kraju, czy na zbawieniu tego kraju? Czy kochamy jednak tych ludzi, tak jak Jezus kochał grzeszników? Czy byśmy potępili w czambuł i tylko tu zrzucili odpowiednie pomarańczowego agenta albo jakąś bombę, żeby szybciej się z tym uporać? Pytanie, czy chodzi, no właśnie zobaczcie, miłosierni to tacy, którzy chcą, zabiegają o innych. Tak jak wam mówiłem już o prorokach, prorocy nigdy nie cieszyli się z Bożego sądu, ale zawsze wstawiali się za tymi, którzy mieli być sądzeni, tak? To nie byli ludzie, którzy wstali, zacierali ręce. No Panie Boże, w końcu im dopiekłeś. Zobaczcie, Jezus wisząc na krzyżu nie zgładził, chociaż mógłby, tak, wezwać, nawet był kuszony do tego, żeby wezwać zastępy aniołów, a jednak nie zgładził ich, tych prześladujących, nie zgładził z krzyża, czekał na wyznaczony sąd, tak, na wyznaczony sąd, który przyszedł w którym roku? W roku 70, tak, kiedy Jerozolima ostatecznie upadła. Dlaczego upadła? No właśnie odrzucili świadectwo Ducha Świętego. I też list Jakuba nam przypomina, że nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Pamiętajmy o tym. Szóste biada w Mateusza 23. Brzmi tak, wersety 25-26. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest zewnątrz niego, stało się czyste. O czym tutaj Jezus mówi? No, Jezus mówi o tym, że ludzie, pewni ludzie religijni, przywiązują większą wagę do rzeczy zewnętrznych, do tradycji, niż do tego, co jest, do tego, co jest wewnątrz, co jest w sercu, można powiedzieć, tak? Więc wszystkie tak rzeczy tradycyjnie wykonywane są dobrze, ale kiedy naprawdę trzeba Bogu zawierzyć swoje życie, kiedy trzeba Bogu zaufać w swoim sercu, tego nie ma już, tak? Ja myślę, że słuchajcie, trochę tutaj się zatrzymam, bo wydaje mi się, że dzisiaj problem jest wprost odwrotny. Że dzisiaj wielu ludzi mówi, że liczy się tylko to, co w sercu, tak? A to, co na zewnątrz, się nie liczy. Patrzę na wielu też wierzących ludzi i często się spotykam. Słuchajcie, prowadzę jakieś dyskusje ze studentami. W innych kościołach też bywałem i słyszałem różne rzeczy. Tak? Dzisiaj wielu twierdzi, że cała religia znajduje się w sercu i nie muszą pokazywać tej religii na zewnątrz. Byli tacy ludzie jak Adolf von Harnack, byli tacy ludzie jak Friedrich Schleiermacher, zresztą pracował tutaj między innymi w Breslau przed jeszcze I wojną światową. To byli ludzie, którzy mówili tak, że cała religia Starego Testamentu jest B, bo to są zewnętrzne formy i tak dalej, a liczy się tylko to wewnętrzne, tak, spotkanie z nieskończonym. Oni nawet nie nazywali go Bogiem, tylko nieskończony, jakiś taki nie do opisania Bóg, tak. Tylko dzisiaj widzicie, to wszystko gdzieś przesiąkło moim zdaniem do kościołów ewangelikalnych również. I dzisiaj cały nacisk jest położony na tym, że liczy się tylko to, co wewnątrz. Nie liczą się formy. O, to niektórych obraża liturgia, to, że mamy nabożeństwo poukładane tak, jak mamy. Słuchajcie, no, co jest ważniejsze waszym zdaniem? Co jest ważniejsze waszym zdaniem? W Starym Testamencie już był podobny dylemat, w pierwszej księdze Samuela. Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Ale co jest ważniejsze waszym zdaniem? To, co na zewnątrz, czy to, co wewnątrz? Podchwytliwe pytanie.
Wszystko.
No widzicie, nie? Bo my czasami tworzymy naszą religię albo, albo, nie? A tutaj mamy oraz i. Zawsze słuchajcie, to co jest wewnątrz, wypływa na zewnątrz. Jezus mówi, tak? Jeśli coś jest w twoim sercu, to będzie i na twoich ustach, i to będzie w twoich czynach. Tak? A co pochodzi z serca ludzkiego? Wszelkie nieczystości, bałwochwalstwo, kradzieże, zabójstwa. Tak? To pochodzi z serca ludzkiego. I znowu, serce według Biblii to jest coś większego niż to, co my dzisiaj myślimy. Serce dla nas dzisiaj to jest siedzisko uczuć i sentymentów. W Biblii serce to jest coś więcej. To jest centrum twojej całej osobowości. To jest to, jaki jesteś w swoim myśleniu, jakie podejmujesz wybory, jakie motywy tobą kierują przed Bogiem. Nie? To wszystko to jest serce. Serce, Jezus powiedział, błogosławieni, tak? Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Kto to są ci, którzy są czystego serca? Radek to dzisiaj przeczytał w pierwszym liście Jana. Każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się tak, jak on jest czysty. Każdy, kto się łączy w wierze z Chrystusem, kto zdaje się na Ojca, który nas umiłował w Chrystusie, ma czyste serce, tak? Ma czyste serce i ten widzi właśnie Boga. Także to był problem faryzeuszy, tak? Wszystko na zewnątrz, byli z dala od Boga. Dzisiaj niektórzy mówią, wszystko wewnątrz, tak? A, nawet nie muszę się pojawić w kościele, bo przecież no, moja religia to jestem ja i mój Bóg w moim sercu, tak? To też jest złe. Czyste serce prowadzi do tego, że kochasz Boga, kochasz braci, kochasz Boży Kościół i jesteś w społeczności z innymi świętymi, z innymi wierzącymi. Także zapamiętajmy, że też serce czyste to jest serce posłuszne w miłości Słowu Bożemu. Nie? Bo też można być posłusznym nie w miłości. Tak? Paweł mówi, że poznanie nadyma, miłość buduje. Także w miłości trzeba być posłusznym Słowu Bożemu. I to jest serce, które jest wtedy niewzruszone, nierozdwojone. Tak, mocno stoi na tym fundamencie słowa, żywi nadzieję zmartwychwstania i cieszy się Bożym stworzeniem. To jest serce czyste, gdybyśmy mieli tak to podsumować. Jeszcze dwa, słuchajcie, jeszcze dwie rzeczy, dwa porównania. Siódme biada zaczyna się w wersecie 27, w 23 rozdziale. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi. Wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Sieją zamęt, słuchajcie. Swoim postępowaniem sieją zamęt, zwodzą ludzi, są hipokrytami, tak? Z drugiej strony mamy błogosławieństwo nad kim? Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni są pokój czyniący, ale czynienie pokoju, słuchajcie, to też nie jest chodzenie na kompromis z hipokrytami. Często w Biblii czynienie pokoju przede wszystkim odnosi się do użycia języka. Tak? Wydaje nam się, że największe dzieło, co stwarza w naszym życiu, największe dzieła możemy wykonać naszymi rękoma, nogami i tak dalej. Nie. Biblia mówi, największe dzieło w tym życiu wykonujemy z udziałem naszego języka. Z tego, co mówimy, jak mówimy i kiedy mówimy. Także czynienie pokoju to jest język, pamiętajcie. Ludzie kutliwi, jak czytamy w przypowieści, nie czynią pokoju. Ludzie nie kochający Chrystusa nie czynią pokoju. Faryzeusze żyli w obłudzie, żyli w bezprawiu. Na zewnątrz pobielane groby, w środku właśnie pełni kutliwości, pełni konfliktowości. Ale słuchajcie, znowu, czynienie pokoju nie oznacza nie mieszania się we wszelkie konflikty. Tak jak mówiłem zeszłym razem, wojownicy Boży nie szukają wojny na siłę, tak? Wojownicy Boży nienawidzą wojny, ale ta wojna ich dopada, ta wojna ich dosięga, więc tak samo tutaj, zobaczcie, kiedy konflikty się zdarzają, to trzeba je umiejętnie rozwiązywać w zgodzie z Biblią, tak? I Biblia nam mówi, w jaki sposób się napomina, tak? Na przykład ludzi. Są te trzy etapy. Starsi, czytamy w listach apostolskich, muszą się przeciwstawiać fałszywym nauczycielom. Albo, jak mówi Paweł w liście do Tytusa, starsi muszą wykluczyć tego, kto dokonuje odszczepieństwa, czy tak, czy kto dokonuje podziałów. Więc znowu, czynienie pokoju nie oznacza zupełnego braku zaangażowania, tak? To znaczy raczej sprawiedliwe angażowanie się i sprawiedliwe rozwiązywanie konfliktów, stanie znowu na Bożej sprawiedliwości, na Bożym prawie i odpowiednie postępowanie, ale z natury, tak, jesteśmy ludźmi, którzy kiedy kochają Chrystusa, kochają pokój, ponieważ On jest Królem pokoju. Czyli nie kochamy kłótni, nie kochamy konfliktów, ale kiedy się zdarzą, załatwiamy to, rozwiązujemy je w należyty sposób. I po ósme, słuchajcie, po ósme i ostatnie jest biada. W 23 rozdziale czytamy od wersetu 29. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych. I mówicie, gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. Wy też dopełnijcie miary ojców waszych. Węże, plemię żmijowe, jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców i uczonych w piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta, aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew przelana na ziemi, od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachjaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Zaprawdę opowiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród. I zobaczcie teraz, ostatnie błogosławieństwo, ósme. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Uczeni w piśmie i faryzeusze, Jezus ocenia ich, postępowali dokładnie tak jak ich ojcowie, właśnie prześladując, zabijając ludzi sprawiedliwych, ludzi, którzy przychodzili do nich z objawieniem Bożym. Jan Chrzciciel, o którym mówiliśmy tydzień temu. Jezus, tak, sam, który przyszedł. Jednego, drugiego nie przyjęli, tak? Jeden kazał im się smucić, oni chcieli grać pieśni weselne. Drugi kazał im się radować, oni chcieli się smucić. Ostatecznie jednego i drugiego sprawili, że zginęli, tak? Jezus tutaj mówi, błogosławieni ci, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości. I teraz Jezus to rozwija i mówi, błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Zauważcie, że tutaj Jezus też przechodzi bezpośrednio. Tak mówi najpierw jakby w trzeciej osobie, tutaj mówi od razu, błogosławieni jesteście wy, kiedy was będą prześladowali, kiedy będą mówili na nich, na wasz temat kłamstwa, kiedy będą wam złorzeczyli. Zobaczcie, że dwie z tych rzeczy w prześladowaniach są bez rozlewu krwi. Czyli kiedy, nie wiem, wasze wierzące dzieci są w szkole i słyszą przytyki na ten temat, tak, że są wierzące, czy naśmiewają się, czy w szkole, czy z was się naśmiewają w pracy, to to też jest forma prześladowania. Tak? Bezkrwawa, a jednak forma prześladowania. Tacy ludzie, tak, którzy stają za Chrystusem w tych rzeczach, otrzymają królestwo. Oni będą wywyższeni, a faryzeusze otrzymują co na końcu? Zniszczenie swego miasta, tak? Zniszczenie Jerozolimy. Słuchajcie, często kiedy się mówi o tych błogosławieństwach, wydaje nam się, że te rzeczy dotyczą jakichś duchowych gigantów, ludzi niezwykle dojrzałych i tak dalej, którzy już to wszystko mają, którzy dokonują niezwykłych rzeczy, ogromnych uczynków i tak dalej. Ale tak nie jest. Zobaczcie, każda z tych 8 rzeczy jest bardziej obietnicą niż rzeczywistością naszego życia. Bóg, zobaczcie, ta rzecz uczy nas, my sami z siebie nie jesteśmy w stanie być ani ubodzy w duchu, ani cisi. Nie jesteśmy, po prostu nie jesteśmy w stanie. To Bóg sprawia w nas te rzeczy. To wszystko, słuchajcie, powinniśmy traktować jako obietnicę, że Bóg te rzeczy będzie w nas wypracowywał, tak? Bo z jednej strony Bóg mówi, zobaczcie, że ubodzy w duchu posiądą Królestwo Niebios. Ale z drugiej strony, jeśli Bóg nam obiecuje Królestwo Niebios, to właśnie uczyni nas ubogimi w duchu, tak? Najpierw. To jest Jego działanie. On jest początkiem i końcem naszego zbawienia. On jest początkiem i końcem działania. Także my sami z siebie nie jesteśmy w stanie być ani cisi, ani pragnący sprawiedliwości, ani czystego serca. To On to wszystko w nas sprawia. On to dzieło kończy i On to dzieło rozpoczyna. Jeśli dał nam dar otwartych oczu, czyli jeśli oglądamy Boga, to On też da nam czyste serce, ponieważ to jest właśnie ten warunek do oglądania Boga, tak? Czyste serce, czyste serce. Czyli to Bóg sprawia w nas te rzeczy. Naszą największą powinnością w tych wszystkich rzeczach, nie wierzymy tak w zbawienie przez uczynki, ale naszą największą powinnością w tych wszystkich rzeczach jest co? Jest ufać, jest wierzyć temu, którego On posłał. To jest początek i koniec wszystkich naszych powinności. Wierzyć w Chrystusa, ufać Mu, znaleźć w Nim wytchnienie. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie, tak jak mówi Pismo. Także słuchajcie, Dzień Wszystkich Świętych jest świętem tych, którzy dziedziczą Boże Królestwo. To jest święto ludzi ubogich w duchu, tych, którzy się smucą, tych, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, tych, którzy są miłosierni, tych, którzy są czystego serca, tych, którzy chcą czynić pokój i tych, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości. To jest właśnie Dzień Święty, Wszystkich Świętych. To jest to znaczenie, tak? Zobaczcie, odziedziczymy. To jest obietnica Chrystusa, obietnica Boża, że odziedziczymy Królestwo Boże, ale zobaczcie, odziedziczymy je przez pewne paradoksy. Ubóstwo, smutek, głód i pragnienie, prześladowanie, to wszystko się wydaje być przeciwieństwem błogosławieństw. A jednak, właśnie mówiąc w ten sposób o Królestwie Bożym, Chrystus nas uczy, że Bóg ostatecznie obróci świat z powrotem na nogi. Tak, teraz świat stoi na głowie, można powiedzieć, gdzie dzisiaj Królestwo otrzymują właśnie ci, którzy są najgłośniejsi, którzy nie są sprawiedliwi, którzy nie są cisi, którzy nie chcą cierpieć i tak dalej. Nie? Chrystus mówi, Bóg ostatecznie ten świat z powrotem postawi na nogi, gdzie właśnie nasze zdanie się na Jego łaskę doprowadzi nas do Jego Królestwa. A tych, którzy są obłudni, tak, i czynią bezprawie, oni niestety, ale będą osądzeni, tak jak faryzeusze, tak jak uczeni w Piśmie, kiedy nadszedł sąd nad ich miastem. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za to nauczanie z Ewangelii Mateusza o błogosławieństwach, też o przekleństwach. Prosimy Cię, byśmy zaufali Tobie, byśmy zdali się na Ciebie, Boże, bo Ty jesteś początkiem i końcem naszej wiary. Ty jesteś sprawcą i dokończycielem naszego zbawienia. Panie. Wiemy, że tylko w Tobie i przez Ciebie możemy mieć czyste serca. Możemy być ubogimi w duchu, możemy być prawdziwie smucącymi się nad grzechem i cichymi, abyśmy posiedli i Twoje królestwo i ziemię. Prowadź nas w tej wierze. Amen.